Zapraszamy na audycję Zielona Energia. Gościem Marcina Fijołka będzie Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska. Temat rozmowy to, jakie są główne źródła energii odnawialnej w Polsce.
Jakie są główne źródła energii odnawialnej w naszym kraju, co dalej z budową elektrowni atomowej, no i jak przebiega ten proces transformacji energetycznej. Wszystkie te pytania zadamy już teraz. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, zacznijmy od źródeł OZE, czyli od odnawialnych źródeł energii. Na dzień dobry. Wasz rząd miał małe zamieszanie wokół ustawy wiatrakowej. Ten projekt został wstrzymany. Na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o regulacje nowe co do budowy elektrowni wiatrowych w naszym pięknym kraju?
Wypełnimy nasze zobowiązania i przedstawimy projekt ustawy dotyczący odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie, myślę, już w pierwszej połowie tego roku. Myślę, że też w tym czasie pojawią się też założenia do projektu gwarantujące dobre rozliczenia, jeśli chodzi o fotowoltaikę, o prosumentów, tak aby też stawianie na panele fotowoltaiczne znowu mogło się opłacać, więc będziemy wykorzystywać energetykę wiatrową na lądzie, jak i fotowoltaikę, bo niestety straciliśmy już za dużo czasu przez błędne decyzje, przez szkodliwe poprawki wrzucane na komisji i jedno na pewno mogę zagwarantować, że będzie to ustawa, która będzie ważyła wszystkie racje i nikt już na ostatnim etapie pracy nad tą ustawą, tak partnerów społecznych, branży, wszystkich Polaków nie będzie traktował z buta, jak było to w poprzednich latach, gdy po kilku miesiącach prac nad ustawą wywrócono do góry nogami wszystkie założenia dotąd wynegocjowane jedną poprawką na jednej komisji.
A czy mają państwo w ministerstwie taki docelowy próg procentowy, za ile procent energii w Polsce miałyby odpowiadać odnawialne źródła energii?
Znaczy, to jest perspektywa najpierw do 2030, później do 2040 roku. Wedle dotychczasowych analiz szacuje się, że odnawialne źródła energii do 2030 roku mogłyby odpowiadać o 50% wytworzenia energii w Polsce. Uważamy, że dzięki odblokowaniu energetyki wiatrowej na lądzie, dzięki też zagwarantowaniu lepszych rozliczeń prosumenckich, ten poziom może być wyższy o 10 punktów procentowych do 60% do 2030 roku jesteśmy w stanie wyprodukować z odnawialnych źródeł energii. Choć wiadomo też, że są to źródła pogodozależne, że są to też źródła niestabilne, ale ich udział w najbliższych latach będzie rósł.
To teraz zapytam o te stabilne źródła energii, ale jeszcze kończąc wątek OZE, chciałem zapytać o wiatraki i o te obawy, które czasem wielu słuchaczy, wielu po prostu wyborców, obywateli zgłasza i pyta o tę odległość od budowy nowego wiatraka, o hałas, który może emitować, o ewentualne jakieś negatywne kwestie dotyczące naszego zdrowia codziennego. Czy to mamy się czego obawiać?
Panie redaktorze, no, jeśli chodzi o energetykę wiatrową na lądzie, to wiatraki stoją na całym świecie i wedle wielu badań, myślę, że też konsensusu społecznego, który został wynegocjowany i z branżą, i ze stroną społeczną, ze wspólnotami lokalnymi, można powiedzieć, że ta odległość 500 metrów gwarantuje zarówno to, że ten wpływ na otoczenie, na społeczność lokalną będzie niski, jak i to, że jeśli chodzi o migotanie łopat wiatraku, też ono będzie mniej uciążliwe i docelowo myślę, że to jest ta odległość, która została w konsensusie społecznym przyjęta, choć oczywiście to też będzie negocjowane, to też będzie poddane konsultacjom.
Czekamy zatem na projekt ustawy, który w szczegółach pewnie opisze te kwestie. Natomiast tak jak pan, panie ministrze, powiedział, nie zawsze świeci słońce, nie zawsze wieje wiatr. Co wtedy? Jaki jest pomysł na polskie źródła energii? Kiedy właśnie mamy taką pogodę, jak choćby zimą, pochmurny dzień, nie wieje, nie świeci? Co wtedy?
no wtedy trzeba gwarantować stabilne dostawy źródła energii. Dzisiaj takim źródłem jest węgiel. Niestety Polska jest zbyt mocno od tego węgla zależna. Te bloki węglowe już są naprawdę bardzo mocno wysłużone. Ich też czas pracy jest wydłużany. Niestety też coraz mniej efektywny, wobec czego my musimy dopłacać do utrzymywania tych bloków w perspektywie kolejnych, myślę, kilku lat. W Polsce gwarantem stabilnego źródła energii jest i będzie elektrownia jądrowa, która w Polsce, wierzę, że powstanie, jest potrzebna. Docelowo też oczywiście w dłuższej perspektywie możemy rozmawiać o innych modułowych, mniejszych reaktorach, natomiast w umowę koalicyjną też w zakres bezpieczeństwa energetycznego państwa wpisaliśmy rozwój energetyki jądrowej jako też jedną z podstaw funkcjonowania polskiej energetyki.
No dobrze, no to jaka to jest perspektywa czasowa? Bo wiele osób przypomina, że już za pierwszych rządów Platformy i PSL, później za rządów PiSu było dużo obietnic, było dużo memorandów podpisywanych, pierwszych wstępnych umów, no ale tak realnie pierwsza łopata nigdy nie została wkopana.
Tak, bo to jest proces naprawdę, który musi zostać bardzo dobrze przygotowany od strony pozwoleń, od strony wydanych decyzji. Jest to proces czasochłonny, jeśli chodzi też o uzgodnienia transgraniczne z innymi państwami w zakresie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Kilkanaście państw brało udział w tych konsultacjach transgranicznych, więc jest też kwestia właścicielska, jeśli chodzi o grunty, badań lokalizacyjnych. Wedle tutaj stanowiska spółki rok 2033 jest rokiem na ten moment niezagrożonym, jeśli chodzi o to, by uruchomiony został pierwszy blok elektrowni jądrowej. Bardzo bym chciał, by tak się stało. Teraz trwają już robocze rozmowy z Komisją Europejską na temat finansowania. Na ten rok zaplanowaliśmy też konkretne badania geologiczne, jeśli chodzi o projektowanie budynków elektrowni, więc krok po kroku idziemy w stronę finalizowania tego projektu.
I to jest pomysł na elektrownię atomową na Pomorzu przy udziale spółki amerykańskiej, przy udziale biznesu i państwa w zasadzie amerykańskiego. A co jeśli chodzi o pomysły na budowę wspólną z Koreańczykami czy Francuzami? Bo tutaj też i w kuluarach, i już też na papierze trochę rzeczy zostało podpisanych.
Tak, jeśli chodzi o ten projekt z Koreańczykami, z firmą KHNP, to jest to projekt stricte biznesowy, że jest to projekt komercyjny, który nie znajduje się formalnie w programie polskiej energetyki jądrowej, natomiast też jest widać projektem rozwijanym. Natomiast trwa też proces, jeśli chodzi o wydanie decyzji lokalizacyjnej i wedle harmonogramu programu do 2028 roku powinna zostać wydana decyzja lokalizacyjna o powstaniu drugiej elektrowni jądrowej, ale to jest czas przyszły, więc tu zobaczymy, jak będzie się też kształtowała rzeczywistość finansowa, jak będzie się kształtowała rzeczywistość geopolityczna i kto będzie partycypował w tym projekcie, bo technologię konkretną będziemy wybierać dopiero po określeniu decyzji lokalizacyjnej.
A mamy na to wszystko pieniądze, mówiąc wprost, panie ministrze, i na budowę elektrowni atomowej, i na rozwój elektrowni wiatrowych, fotowoltaikę. Niektórzy
jeśli chodzi o rozwój elektrowni wiatrowych, jeśli chodzi o fotowoltaikę, to tutaj nie trzeba tak wielkich nakładów. Sami przedsiębiorcy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, tylko po prostu muszą mieć do tego odpowiednie możliwości. Po stronie państwa musimy usprawnić odpowiednie regulacje tak, by taka możliwość była. Natomiast jeśli chodzi o elektrownię jądrową. Tutaj myślę, że też spora rola Unii Europejskiej, wsparcia finansowego ze strony Brukseli i coś, co widać, coś, co jest jednak pewnym nowym w ciągu ostatnich lat, to to, że Unia Europejska otwiera się na atom. Unia Europejska...
Nie zawsze tak było.
Nie zawsze tak było, wręcz w ciągu ostatnich lat, myślę, do wybuchu wojny, do tego momentu krytycznego, jeśli chodzi o energetykę europejską, wiele państw już od atomu próbowało odchodzić. rzecz gazu właśnie, który dał się tańszym źródłem energii, więc widać, że mamy zmianę optyki i na kolejnych forach, spotkaniach, na konferencjach Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w której uczestniczyłem wraz z wiceministrem Bolesą w ubiegłym tygodniu, długo rozmawialiśmy na temat właśnie energetyki jądrowej i jest duży konsensus, aby wspierać to stabilne źródło energii, aby też technologie, które się wokół tego pojawiają, były technologiami bezpiecznymi. I tutaj mamy naprawdę bardzo dużą pracę wykonaną ze strony różnych państw, aby był to proces bezpieczny, aby też te wszystkie obawy zniwelować, choć szczerze cieszą te badania, które zlecamy jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ostatnie badania z grudnia ubiegłego roku wskazują, że blisko 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Ponad 75% popiera taką budowę w bliskim sąsiedztwie, zdając sobie sprawę z tego, że jest to też gwarancja tańszego prądu i czystszego powietrza. Więc naprawdę jest wiele korzyści z tego powodu, a jako państwo naprawdę finansowo, co warto powiedzieć, bardzo dużo dopłacamy do węgla. Węgiel będzie coraz droższym źródłem energii, między innymi z tego powodu, że po prostu będzie go mniej, więc tutaj alternatywy raczej nie ma, ponieważ i tak będziemy coraz więcej płacili, jeśli będziemy się uzależniali od węgla. Odchodzimy od węgla, wobec czego też ta energia może być tańsza.
O wielkim wyzwaniu, jakim jest transformacja energetyczna w Polsce, o odnawialnych źródłach energii i energetyce atomowej opowiadał Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.